Tam 20 lat później był nietknięty i spowodowałby zamknięcie sprawy, gdyby nie trzeci ojciec Eniaka, dr Goldstein.
Dr Hermann Goldstein pracował we wspomnianym już ośrodku obliczeniowym Armii Stanów Zjednoczonych i gwałtownie poszukiwał rozwiązania znanego już nam problemu tablic balistycznych. Trzeba trafu, że prowadząc rutynową kontrolę pracującego dla wojska ośrodka obliczeniowego Uniwersytetu Pensylwanii, opowiedział o swoich kłopotach pewnemu studentowi. Był to student Małpiego, który znał to memorandum. Goldstein w lot pojął znaczenie nowej idei.
Zdarzyło się to w marcu 1943 roku. Kilkanaście dni później Goldstein i Mauchly zostali przyjęci przez kierownictwo BRL. Oswald Veblen nie miał wątpliwości. Nakazał natychmiast udostępnić niezbędne pieniądze na budowę maszyny. W ostatnim dniu maja 1943 roku ustalono nazwę ENIAC. 5 czerwca podpisano uruchomienie najściślej tajnego projektu PX, którego koszty ustalono na 150 tysięcy dolarów, a faktycznie wyniosły 486 804 dolary i 22 centy. Oficjalnie pracę rozpoczęto 1 lipca. Dwa pierwsze akumulatory uruchomiono w czerwcu następnego roku. Całą maszynę oddano do prób laboratoryjnych jesienią 1945 roku. Pierwsze eksperymentalne obliczenia przeprowadzono w listopadzie roku 1945. 30 czerwca 1946 roku przekazano ENIAC-a armii, która pokwitowała odbiór projektu PX.
ENIAC zatem w wojnie udziału nie wziął. Co więcej, uruchamianie go przez armię trwało aż do 29 lipca 1947 roku, ale zaraz uruchomiony po bardzo zasadniczych poprawkach wprowadzonych do jego działania według wskazówek von Neumanna. Służył w wojsku dosyć długo, obliczając nie tylko tablice balistyczne, ale także analizując warianty budowy bomby wodorowej, projektując taktyczną broń atomową, badając promienie kosmiczne, projektując nawet tunele aerodynamiczne, czy wreszcie, najzupełniej cywilnie, obliczając wartość liczby pi z dokładnością do 1000 miejsc po przecinku. Zakończył swoją służbę 2 października 1955 roku o godzinie 23:45, kiedy to wyłączono go ostatecznie z sieci i przystąpiono do demontażu. Miał być sprzedany na złom, ale korzystający zeń uczeni zaprotestowali i duże fragmenty maszyny udało się ocalić. Największy z nich znajduje się dzisiaj Smithson Institute w Waszyngtonie.
Zatem w ciągu 148 miesięcy ENIAC przebył drogę od deski kreślarskiej projektanta do Muzeum Techniki, rozpoczynając tym samym erę niebywałego postępu w rozwoju techniki obliczeniowej. I nie ma znaczenia fakt, że już przed nim na miano komputera zasłużyły maszyny konstruowane przez genialnego Niemca Konrada Zusego, a także, jak to się okazało po otwarciu tajnych archiwów brytyjskich w 1975 roku, angielskie komputery z serii Colossus. W 1946 roku świat poznał właśnie ENIAC-a. I to on będzie już zawsze dla opinii publicznej tym pierwszym.
Nazwa komputera ENIAC pochodzi od pierwszych liter pewnego skrótu.
Electronic Numerical Integrator and Computer.
A więc ENIAC. Nazwa pierwszego komputera jest znana właściwie powszechnie. Warto jednak zapamiętać także nazwy kilku jego bezpośrednich następców, zbudowanych na przełomie lat 40. i 50. naszego wieku. Maszyn, które także zapisały się złotymi zgłoskami w historii informatyki.
EDVAC, pierwszy projekt komputera z zastosowaniem tzw. formalizacji von Neumanna, czyli pomysłu, aby jednakowo w postaci ciągów zer i jedynek zapisywać zarówno liczby, jak i polecenia programów. Pozwoliło to komputerom na modyfikowanie własnych programów w drodze wyliczeń i przydało im inteligencji.
Kolejnym był EDSAC. Pierwszy komputer oparty na architekturze EDVAC-a, który rzeczywiście działał skutecznie.
Następnym był JAS. Pierwszy zminiaturyzowany komputer o architekturze von Neumanna, protoplasta dzisiejszych mini i mikrokomputerów.
Kolejne to ILIAC i JONIAC oraz kilka innych, maszyny eksperymentalne, które nie zostały wdrożone do produkcji.
Później był BINAC, pierwszy komputer z wbudowanym procesorem.
A kolejny UNIVAC, pierwszy komputer komercyjny, który produkowano seryjnie na skalę przemysłową.
Thank you. Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło niedawno raport o stanie komputeryzacji polskiego szkolnictwa. Zawiera ono co prawda dane sprzed ponad półtora roku, ale są one na tyle znamienne, że warto się z nimi zapoznać i dziś.
A więc na przykład w październiku 1994 roku mieliśmy w szkołach 47 164 komputery. Znaczna ich część była w liceach, a tylko niewiele w szkołach podstawowych. W przeciętnej szkole podstawowej w Polsce na jeden komputer przypada aż 342 uczniów, a dla porównania w Wielkiej Brytanii 18. W szkole średniej sytuacja przedstawia się już dużo lepiej. Na jeden komputer przypada w Polsce 47 uczniów, w Wielkiej Brytanii zaś tylko 10. W szkołach zawodowych jest znacznie gorzej. Tam na jeden komputer przypada aż 88 uczniów.
W roku 1994 szkoły otrzymały około 10 tysięcy nowych komputerów, przy czym centralnie zakupiono co piąty. Oznacza to więc, że komputeryzacja polskiej szkoły opiera się głównie na inicjatywach lokalnych.
Gorzej jest z oprogramowaniem. W roku 1994 sfinansowano szkołom zakup jedynie 3200 licencji na pakiet zintegrowany MS Works oraz pewnej liczby narzędzi programistycznych różnych firm. Zabrakło już jednak pieniędzy na inne świetne programy do nauki geometrii, języka polskiego czy języków obcych. Na kolejną audycję poświęconą komputerom zapraszamy wszystkich miłośników komputeryzacji i tych, którzy jeszcze komputerami wcale się nie interesują, ale być może kiedyś będą musieli się z nimi zetknąć. Do usłyszenia mówią
Magda Gontarczyk
i Ewa Postawska.
Katolickie Radio Lublin to Twoje radio.